z biznesu do słuchania.
Zaczniemy od rysu historycznego. Dlaczego Polki dostały w 1918 roku prawo do głosowania jako jedne z pierwszych kobiet na świecie? Dowiemy się też, że obecne przepisy aborcyjne cofają nas do czasów stalinizmu. Opowiada o tym Anna Kowalczyk, autorka książki Brakująca połowa dziejów, krótka historia kobiet na ziemiach polskich. Zapytałam ją najpierw, czy nie martwiła się, że napisała książkę, po którą sięgną tylko feministki.
Kiedy się bada historię kobiet, to bardzo szybko można sobie zdać sprawę z tego, że tą dziedziną nauki, tą dziedziną nauk historycznych zajmują się też prawie wyłącznie kobiety. Co jest symptomatyczne, bo z jakiegoś powodu wszyscy przyjmujemy za uniwersalną tę wersję historii, w której dominują mężczyźni, albo właściwie nie tyle dominują, co są jej niemal wyłącznymi bohaterami. A ta druga połowa ludzkości, która przecież zawsze tutaj była i żyła jak świat światem, jest traktowana jako pewna mniejszość, a badania historyczne, które są poświęcone kobietom, tej właśnie połowie ludzkości, są uważane za niszowe, awangardowe i mniejszościowe. Więc to też, myślę, pokazuje, jakie miejsce przypisuje się roli kobiet w dziejach. I też no, to wpływa na naszą percepcję przeszłości. Dlatego spodziewałam się, że chętniej po moją książkę będą sięgały kobiety, bo tak to już jest, że historia kobiet interesuje bardziej kobiety. Ale ku mojemu sporemu zaskoczeniu i miłemu zaskoczeniu sięgnęły po nią również dziewczyny i dziewczynki, młode kobiety oraz wielu mężczyzn, naprawdę wielu mężczyzn. I niektórzy to naprawdę rozumieją. To też jest historia nas wszystkich. Historia naszych babek, naszych prababek. Historia tych wszystkich kobiet, które były i żyły w Polsce przed nami. Jest naszą wspólną historią. I ją też warto i powinniśmy znać, choć polska szkoła tego nie ułatwia.
Pani w swojej książce porusza kilka takich ważnych aspektów życia i opisuje rolę kobiet. Wybiera Pani niekiedy postaci, które prawdopodobnie bez Pani byłyby zapomniane. I wśród tych wielu aspektów poruszanych jest też taki akapit o aborcji. I wygląda na to, że ta ostatnia decyzja Trybunału Konstytucyjnego, jak zostanie opublikowana, to cofnie kobiety w Polsce do czasów po śmierci Stalina. Bo tam Pani opisywała takie statystyki z lat 50. ubiegłego wieku i że przez 5 lat doszło do 300 tysięcy nielegalnych aborcji w Polsce, a 80 tysięcy kobiet trafiło do szpitali w ciężkim stanie po źle przeprowadzonych zabiegach. To był właśnie moment, kiedy aborcja była w Polsce zakazana. I może Pani powie tak historycznie, kiedy pod tym względem Polki były w najlepszej sytuacji?
Po 56 roku, kiedy aborcja również z przyczyn społecznych, takich jak na przykład to, że nie ma się środków do życia i środków na utrzymanie siebie i swoich dzieci, była wystarczającym powodem, żeby ciążę przerwać. Rzeczywiście to usunięcie przesłanki embriopatologicznej cofnie nas rzeczywiście do tego stanu z okresu stalinizmu, w którym jedynie gwałt i zagrożenie życia lub zdrowia matki jest przesłanką do wykonania legalnej aborcji. Zatem to jest jeszcze większy regres niż to, co się stało w 1993 roku, kiedy właściwie, co też trzeba powiedzieć jasno, aborcja została w Polsce zdelegalizowana poza trzema drastycznymi przypadkami. Co w praktyce oznacza, że rzeczywiście legalnych aborcji wykonuje się w naszym kraju około 1000 mniej więcej rocznie, co nie zmienia zupełnie faktu i o tym powinniśmy, myślę, pamiętać w tej dyskusji najbardziej, że kwitnie podziemia aborcyjne, w którym, jak szacują organizacje, które tym tematem się zajmują, które monitorują to podziemie, ciąże przerywa około 100 tysięcy Polek rocznie, tak? I mówimy o zabiegach na terenie naszego kraju, mówimy też o zabiegach, które w miarę łatwo i nie tak znowu drogo można przeprowadzić u naszych sąsiadów europejskich, czy na Słowacji, czy w Niemczech. Zatem mówimy o takiej sytuacji, w której prawo jakby sankcjonuje pewną fikcję, w której rzekomo Polki aborcji nie wykonują. Jesteśmy w tej chwili wyspą otoczoną zewsząd, niemalże przez kraje, w których zabiegi przerywania ciąży są powszechnie, łatwo dostępne, często też refundowane. Polki są mobilne, podróżują, wspierają się również finansowo i w takich sytuacjach przeważnie znajdują sposób, żeby ciążę przerwać, choć polskie prawo im to bardzo próbuje utrudnić. Zatem no jakby zbliżamy się, czy zapadamy się jeszcze bardziej w taki stan gigantycznej hipokryzji, w której próbujemy udawać, że Polki ciąży nie przerywają, a konsekwencje tego są dramatyczne, bo są nimi różne zabiegi niekoniecznie bezpieczne i wykonywane przez lekarzy. Są to również zabiegi wykonywane często późno, dużo później niż mogłyby być, gdyby aborcja w Polsce była łatwiej dostępna. No i są też oczywiście przypadki, w których kobiety taką niechcianą ciążę noszą i rodzą dzieci, które potem...
To jest efekt właśnie być może tego, że brakuje kobiet, które by takie prawo tworzyły. A właśnie mieliśmy 11 listopada, świętowaliśmy 102. rocznicę niepodległości, ale również przyznania kobietom w Polsce praw wyborczych. I w tym 1918 byłyśmy pionierkami na świecie. Czy my na pewno dobrze wykorzystałyśmy te 102 lata?
Myślę, że my jako my, to znaczy nasze przodkinie, naprawdę robiły co mogły. Proszę jednak pamiętać, że w 1918 roku dekretem marszałka Piłsudskiego rzeczywiście Polkom zostały przyznane czynne i bierne prawa wyborcze. Co jest też ciekawe i o czym warto pamiętać, nie do końca dlatego, czy nie głównie dlatego, że polskie społeczeństwo, czy polscy politycy byli tacy bardzo progresywni i tak bardzo uważali, że kobietom należą się równe prawa, również te obywatelskie. W dużej mierze była to zasługa niezmordowanego lobbingu polskich emancypantek, które domagały się uwzględnienia ich głosu i głosu kobiet w realiach politycznych nowo odrodzonego państwa polskiego, o które bardzo dzielnie i bardzo długo również one walczyły. Z drugiej strony to była też bardzo zimna kalkulacja polityczna. Trzeba pamiętać, że granice odradzającego się państwa polskiego częściowo decydowały się w plebiscytach, a dopuszczenie kobiet do głosu podwajało polski elektorat na spornych ziemiach. Zatem gdyby to polski parlament miał decydować o tym, czy Polki powinny mieć prawo głosu, to raczej by go w 1918 roku nie przyznały. Gdyby polskie społeczeństwo zapytano, nie wiem, w referendum o to samo, to również prawdopodobnie musiałybyśmy na te prawo wyborcze jeszcze poczekać, więc to taka dygresja na marginesie tego, że rzeczywiście Polki jako jedne z pierwszych na świecie równymi prawami obywatelskimi mogły się cieszyć. Ale to też jest wstęp do odpowiedzi na Pani pytanie o to, czy dobrze wykorzystałyśmy ten czas. W pierwszym Sejmie Ustawodawczym zasiadło tylko 8 posłanek. To jest jednak ciągle niewiele, bardzo niewiele. W kolejnych latach ta liczba wzrastała dość mozolnie, ale też nie jakoś przesadnie, plus też kobiety, posłanki były często aktywne w tych i tylko, czy głównie w tych tak zwanych kobiecych sferach, jak polityka społeczna, edukacja, kwestie związane z macierzyństwem czy z opieką nad dziećmi. A to jak wiemy, po dziś dzień w naszym parlamencie nie są te główne nurty debaty publicznej i osi jakby politycznych decyzji. To, co jest chyba największą zasługą naszych przodkiń, naszych matek czy babek, bo już mówimy o takim horyzoncie czasowym w perspektywie tych 102 lat, które minęły, to, że absolutnie wykorzystały te szanse jaką dało im otwarcie dostępu do edukacji, zwłaszcza edukacji wyższej i zawodowej. To, co było gigantyczną barierą dla kobiet przez stulecia, to były między innymi zupełnie też obiektywne braki kompetencji czy wykształcenia, żeby móc działać aktywnie w różnych dziedzinach. I oczywiście one z jednej strony były obiektywne, z drugiej strony były nieuniknione, bo krótko mówiąc, kobiety nie mogły się kształcić. Nie były lekarzami, bo nie miały kompetencji lekarskich, a nie mogły ich zdobyć, bo nie były dopuszczane na studia medyczne. I tak to się kręciło. Natomiast rzeczywiście po I wojnie światowej zaczęły już na dużą skalę wstępować na uniwersytety, na wydziały, które do tej pory były dla kobiet zamknięte. Po II wojnie światowej rzeczywiście ograniczenia dotyczące płci w edukacji przestały funkcjonować. To było zresztą też związane znów z pragmatyczną bardzo potrzebą profesjonalistów wszelkich w każdej dziedzinie, bo wojna światowa rzeczywiście przetrzebiła szeregi, całe oczywiście społeczeństwo, ale przede wszystkim też szeregi profesjonalistów, więc też zupełnie pragmatycznie nie opłacało się blokować kobietom dostępu do różnych wydziałów czy profesji. I absolutnie kobiety tą szansę wykorzystały, czego efektem jest to, że już od wielu lat utrzymuje się ten trend, w którym Polki są od Polaków lepiej wykształcone, kształcą się też dłużej, nie poprzestają bardzo często na uzyskaniu dyplomu studiów wyższych, ale idą na studia podyplomowe, uczą się języków itd., itd. Zatem jakby ta bariera braku kompetencji rzeczywiście już znikła, ale utrzymują się inne bariery. Wśród nich taka oto bariera głównie mentalna, że kobiety wciąż niekoniecznie są równie chętnie widziane w pewnych sferach. Tak to się niestety przykro zdarza, że często są to sfery związane z prestiżem i wyższym wynagrodzeniem. Zatem pielęgniarki oczywiście bardzo chętnie, ale kobieta kardiochirurżka czy chirurżka, czy wykonująca inne spośród tych najbardziej prestiżowych medycznych profesji, to może już niekoniecznie jest uważane za równą. Więc myślę sobie, że my jako kobiety zrobiłyśmy naprawdę co tylko się dało. My jako społeczeństwo chyba nie zrobiliśmy ciągle dość. Nasi politycy ciągle nie zrobili dość w tym sensie, że po pierwsze nie uświadomili sobie jednak tego, że bariera płci istnieje, jakkolwiek bariery prawne z nią związane zostały zniesione te 100 lat temu, to jednak bariery mentalne, instytucjonalne, strukturalne nadal ciągle mają się świetnie. I efektem tego jest wciąż dużo większe obciążenie kobiet nieodpłatną pracą opiekuńczą i domową, które ma fundamentalny wpływ na to, czy mogą pracować i rozwijać swoje aspiracje i kariery zawodowe, a co ma zupełnie wprost wpływ na to, jak wygląda potencjał ekonomiczny kobiet i ich ekonomiczna niezależność. Zatem myślę, że dopóki będziemy też znów utrzymywać fikcję, w której to płeć rzekomo nie ma już znaczenia i każdy jest w równej mierze kowalem własnego losu, a jeśli kobiety w Polsce ciągle zarabiają mniej, czasem nawet na tych samych stanowiskach, i ciągle nie mogą cieszyć się równym zakresem wolności osobistej co mężczyźni, to jest to wyłącznie ich wina.
Tą smutną konstatacją kończymy rozmowę. Bardzo Pani dziękuję, a naszych słuchaczy zachęcam do przeczytania brakującej połowy dziejów. Rozmawialiśmy właśnie z autorką tej książki, pani Anna Kowalczyk, dziennikarka i pisarka, była naszym gościem. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.